Radiowa Klinika Zdrowia. Magazyn medyczny. Zaprasza Krzysztof Czerwiecki.
Gość Radia Płock FM.
Mamy już kalendarzową wiosnę. Z pogodą trochę gorzej, ale wszyscy czekamy z utęsknieniem na ciepło, na słońce. Niestety wiosna to też kwitnienie traw, kwiatów, słowem pyłki w powietrzu i alergie. W studiu doktor nauk medycznych Piotr Dąbrowiecki, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszenia Osób Chorych na Astmę, Alergię i POHP. Od roku mamy pandemię. A jak to wpływa na samopoczucie osób chorych na alergię?
Wiosna kojarzy nam się z alergią. To alergią na pyłki. Pyłki leszczyny, olchy, brzozy. Kwiecień to taki jest miesiąc brzozy, kiedy pacjenci uczuleni na alergeny brzozy reagują nadmiernie. Śluzówka oka, nosa i układ oddechowy się denerwuje. Ale nie możemy zapominać, że oprócz alergenów sezonowych alergikom dokuczają alergeny całoroczne. Dla osób, które są na przykład uczulone na roztocza kurzu domowego, czy na zarodniki grzybów pleśniowych, czy na alergeny zwierzaków, które z nami mieszkają, psa czy kota, to ten dom nie jest moją twierdzą, tylko często jest miejscem, gdzie nasilają się te objawy. Więc najlepiej zastanowić się, czy objawy się pojawiają w momencie, kiedy wychodzę z domu i oddycham świeżym powietrzem. Jeżeli tak, to pewnie jest to alergia powietrzna pochodna na wiosnę, pyłki drzew. Natomiast jeżeli wracając do domu, siedząc w domu, mam zatkany nos, często problemy ze spojówkami oka, czy też chrypkę, kaszel i trudno mi się oddycha, no to może być to uczulenie całoroczne, na przykład na roztocza kurzu domowego, najczęściej. Tak.
A alergie pokarmowe, jaki to procent pacjentów?
Zgodnie z danymi statystycznymi, do 4% dzieci ma alergię pokarmową i do 2% dorosłych. Gro pacjentów, którzy przychodzą i skarżą się na dolegliwości brzuszne po spożyciu pokarmów, to jest nietolerancja pokarmowa. Jakaś forma nadwrażliwości, ale nie alergicznej stricte. Więc alergia pokarmowa, narastający problem, ale jeszcze w mniejszości. Natomiast alergia wziewna to jest 30-40% społeczeństwa, więc tu możemy mówić o epidemii.
Alergia wziewna na pyłki, roztocza, w tym kurz domowy, tak?
Tak, zdecydowanie roztocza kurzu domowego wychodzą na pierwsze miejsce, bo z pacjentów, którzy mają objawy alergii wziewnej i na przykład rozwijają astmę odczylową, połowa ich jest uczulona na roztocza kurzu domowego, czyli jest to najczęstszy alergen wywołujący astmę odczylową. I jeżeli mamy ten problem, że jesteśmy uczuleni na roztocza kurzu domowego, to w naszym nosie, w naszym gardle, w naszych płucach, na naszej skórze dochodzi do rozwoju stanu zapalnego, który trwa latami. I ta przewlekłość tego stanu powoduje, że na przykład nieleczony katar u małego Jasia przeradza się w astmę u młodego Janka, który zdaje maturę w tym roku.
Na szczęście dostępne są już leki, ale leki w tym przeciwalergiczne, antyhistaminowe. Często te leki są też dostępne bez recepty. Czy to nie jest czasem problem?
No ja to zawsze porównuję do stosowania paracetamolu na gorączkę. Te leki antyalergiczne, leki objawowe, antyhistaminowe często, stosujemy, no bo mamy objawy choroby alergicznej i one uśmierzają nasze dolegliwości. Tak samo jak paracetamol redukuje gorączkę u osób z zapaleniem płuc, ale on nie leczy zapalenia płuc. Po prostu nie odczuwamy gorączki. Ale proces zapalny w obrębie układu oddechowego się toczy. Troszkę podobnie jest w przypadku stosowania leków objawowych w przypadku choroby alergicznej. Oczywiście leki antyhistaminowe też są lekami przeciwzapalnymi, szczególnie te leki nowej generacji. Ale to nie rozwiązuje problemu. Czyli jeżeli mamy objawy alergicznego nierzutu nosa, bierzemy leki objawowe, antyhistaminowe, czy leki antyleukotrienowe, czy nawet sterydy donosowe, to dopóki bierzemy, to ten proces jest zahamowany. Natomiast w momencie, kiedy przestajemy brać te leki, ten proces rozwija się praktycznie w takim samym poziomie, jak przed zastosowaniem tych leków. I na przykład jeżeli jesteśmy uczuleni na roztocza kurzu domowego, albo bierzemy te leki przez całe życie, albo stosujemy immunoterapię swoistą, czyli najlepszą metodę terapii schorzeń alergicznych, która polega na tym, że zaczynamy przyzwyczajać pacjenta poprzez regularnie przyjmowane, najpierw małe, później średnie, później wysokie dawki alergenu, do tego, żeby zaczął go tolerować. Bo nikt się nie rodzi z alergią. nabywamy tą alergię, czy drogą pokarmową, czy drogą wziewną, czy drogą przezskórną. Koniec końców dochodzi do rozwoju stanu zapalnego, który, jeżeli nie zaczniemy odczulać, czyli działać przeciwzapalnie, przyczynowo, no to może doprowadzić do ciężkiej choroby, jaką jest na przykład astma ostrzelowa.
Odczulanie jest więc bardzo ważne. A na czym ono właściwie polega? Wszyscy bez względu na wiek mogą się temu procesowi poddać?
Im wcześniej zaczniemy odczulać, tym lepsze są nasze efekty terapeutyczne. Czyli tym dłuższy jest efekt tej immunomodulacji, tym lepsze są efekty odległe. Bo immunoterapia swoista, czyli podawanie wzrastających dawek alergenu, żeby wywołać tolerancję u organizmu, który ma ten problem, czyli ma alergię, działa tu i teraz, czyli hamuje objawy stanu zapalnego w obrębie oka, nosa, gardła, płuc, skóry, czyli działa objawowo, ale działa też przyczynowo, bo jest to intensywna ingerencja w układ immunologiczny, która powoduje zahamowanie procesu zapalnego. Te komórki układu immunologicznego, które biorą udział w reakcji alergicznej, one po prostu zaczynają tolerować alergen. Czyli te roztocza, sierści zwierząt, czy te pyłki przestają już wzbudzać tą nadmierną, niepotrzebną zupełnie reakcję immunologiczną. I im wcześniej zastosujemy tą metodę leczenia, tym lepsze są metody terapii. To jest jedyna metoda leczenia alergii, która zapobiega przed rozwojem astmy.
Często dzieci nam chorują na przeziębienia, słowem na schorzenia z podobnymi objawami. Jak odróżnić uczulenie od przeziębienia? I które z tych procesów to może być alergia?
Przede wszystkim długotrwałość objawów. Jeżeli mamy objawy choroby infekcyjnej, to one mają swoją dynamikę, czyli mamy zdrowego malucha, który chodząc do żłobka, do przedszkola, łapie infekcję najczęściej wirusową, bo 90% tych infekcji to są wirusy, łapie infekcję wirusową od swoich koleżanek, kolegów przedszkola na przykład, no i ma katar, później dołącza się kaszel, pojawia się temperatura, dziecko czuje się źle, to ma swoją dynamikę, z reguły 7-10 dni objawy się wyciszają. Natomiast to, co powinno zaniepokoić, to stałość objawów. Czyli niekończący się katar, niekończący się kaszel. Czy dziecko chodzi do przedszkola, czy nie chodzi do przedszkola, bo to jest bardzo ważna informacja dla rodzica. Bardzo prosto to odróżnić. W tej chwili wiele rodziców, którzy przychodzili do mnie z nawracającymi infekcjami swoich dzieci, teraz w czasie pandemii powiedzieli: panie doktorze, dziecko nie chodzi do przedszkola i nie ma choroby. Ja mówię, no to genialnie, no przecież mówiłem, nie ma alergii. Wydaje się, że to jest po prostu częsta infekcja u dziecka chodzącego do przedszkola. Natomiast jest też duża grupa dzieciaków, które w tym czasie pandemii, mimo że nie chodzą do żłobka, do przedszkola i nie mają kontaktu z innymi dziećmi, i tak mają przewlekłe objawy. I to są dzieci, które powinny być podejrzewane o alergię. Częściej zdarza się ten problem u dzieci, które mają alergicznych rodziców. Jeżeli tata, mama, dziadek, babcia chorują na jakąś chorobę alergiczną, no to też to dziecko powinno być przez nas podejrzewane o to, że może u podstawy tego przewlekłego kataru, tego przewlekłego kaszlu stoi właśnie alergia, a może już nawet astma. Bo wiemy, że 80% astmy rozwija się, tej astmy alergicznej rozwija się do 5 roku życia. I to jest ten moment, kiedy możemy już wprowadzić tą interwencję immunologiczną w postaci odczulania.
To wracamy do pytania. Jak się odczula?
Teraz w czasie pandemicznym, ale już wcześniej również, zaczęliśmy stosować metodę odczulania podjęzykowego. Podawanie kropli czy tabletek pod język, które uwolniło tą metodę terapii od takiego ścisłego reżimu, gdzie pacjent musiał przyjść do gabinetu alergologa, dostawał zastrzyk, pół godziny musiał siedzieć pod gabinetem. To często było kłopotliwe dla i dzieci, i dla rodziców, czy dla osób dorosłych, bo to jest metoda, którą stosujemy również u osób dorosłych, czy też mocno dorosłych, na przykład 60+. Ale tutaj głównie skupiamy się na dzieciach, bo ta interwencja u dzieci jest najbardziej efektywna, więc no, pacjent musi się pojawić na pierwszą wizytę, tą wizytę, gdzie jako alergolog wykonam testy, ale oczywiście może przyjść do mnie już z wynikami testów, bo możemy bazować również na wynikach swoistych IgE przeciwko konkretnemu alergenowi. Jeżeli pacjent ma taką informację w postaci wydruku, że jest uczulony na przykład na roztocza kurzu domowego, dodatni testam, to pytamy, co się dzieje po kontakcie z kurzem, co się dzieje w momencie, kiedy bawi się zabawkami, na przykład pytanie do mamy dziecka. No i jeżeli uzyskujemy informację, że po zabawie na przykład pluszakami dziecko zaczyna kapłać i leci mu z nosa katar, no to właściwie rozpoznanie jest postawione i w tej chwili możemy rozpocząć immunoterapię bardzo przyjazną dla zdrowia dziecka, to znaczy immunoterapię podjęzykową, no bo dzieciaki nie boją się tej metody leczenia. Na widok igły uciekają, natomiast kropelki pod język to jest jakiś nawet czasami element zabawy. Oczywiście nie możemy tego tak traktować jako lekarze czy rodzice, ale dzieci tak mogą to postrzegać i to wykorzystujemy, czyli nie boją się takiej formy terapii. I w tym momencie pierwsza wizyta z podaniem szczepionki musi odbyć się w gabinecie alergologa, dlatego że podaje pierwszą dawkę, obserwuje pół godziny, czyli tak jak w klasycznej metodzie. A następnie, jeżeli nic się nie wydarzyło, jeżeli nie ma obrzęku języka, jakichś objawów bronchospastycznych, pacjent nie zareagował anafilakcją uogólnioną, to wędruje z tą szczepionką do domu i pojawia się u mnie co 2-3 miesiące na wizycie kontrolnej. I to jest tak samo skuteczna metoda leczenia, jak immunoterapia iniekcyjna.
Ale teraz w pandemii staramy się przecież nie chodzić do przychodni, do lekarzy.
W tej chwili rzeczywiście dużo pacjentów stroni od wizyt u lekarza. Od razu powiem, niepotrzebnie, dlatego że my jako lekarze czy personel medyczny jesteśmy bezpieczni i bezpiecznie przyjmujemy. Reżim sanitarny największy jest właśnie w ośrodkach medycznych. Kiedy wchodzimy do przychodni, pani mierzy temperaturę, zbiera wywiad covidowy, pacjent musi odkazić dłonie albo rękawiczki. Jest reżim sanitarny w postaci odległości pacjentów czekających na wejście do gabinetu. Ja przyjmuję pacjenta już jako osoba dwukrotnie zaszczepiona przeciwko COVID-owi, ale zawsze w maseczce. Więc nie należy stronić przed wizytami u lekarza, to jest jedna rzecz. Ale rozumiem pacjentów, którzy chcieliby to robić w domu, chcieliby to robić w sposób przyjazny. Czyli inicjacja w gabinecie alergologa. Jeżeli okazuje się, że pacjent dobrze toleruje tą metodę leczenia, rozumianą jako immunoterapia podjęzykowa, czy kroplami, czy tabletkami, reszta odbywa się w domu i pacjent pojawia się na wizyty kontrolne w trybie ustalonym przez lekarza. Więcej pacjentów może skorzystać z tej metody, więc rzeczywiście postrzegam tą metodę immunoterapii jako metodę, która jest w stanie wyjść naprzeciw potrzebom naszych pacjentów, bo w Polsce cały czas za mało odczulamy, za mało stosujemy immunoterapii swoistej. To jest około 150 tysięcy pacjentów, którzy korzystają z tej metody, a mogłoby z niej skorzystać 10-krotnie więcej pacjentów. Oczywiście jeden powie, ja wolę raz na miesiąc przyjechać mieć z głowy. Drugi powie, ja wolę robić sam to w domu. I tym, którzy chcą to robić sami w domu, możemy dać komfortową metodę immunoterapii. Bardzo skuteczną i bardzo bezpieczną, szczególnie w czasie pandemii, gdzie pacjent nie musi wychodzić z domu.
Mówił doktor nauk medycznych, nasz gość, Piotr Dąbrowiecki, specjalista chorób wewnętrznych i alergologii. Polecamy też Państwu stronę www.odczulanie.info.